Jeżeli schodząc do ciemnej piwnicy zawsze mówicie zaraz wracam, a słysząc podejrzane odgłosy ze strychu, zwykle idziecie sprawdzić co się dzieje, to cóż, trafiliście pod właściwy adres. Ja nazywam się Michał Walkiewicz, a wysłuchacie podcastu Krwawa Gadka na portalu filmweb.pl. To jest audycja poświęcona horrorom, kinu grozy, wszelkich smaków i konsystencji. Dzisiaj zacznę ten odcinek od samobiczowania. Przede wszystkim, jak pewnie zauważyliście, cykl ukazywania się tego podcastu jest absolutnie skandaliczny. Mogę to powiedzieć głośno, jest to oczywiście moja wina, mea culpa, moja mea culpa. Chociaż oczywiście wiąże się to z poszukiwaniem koncepcji. Tak naprawdę koncepcji na ten podcast, jakiegoś takiego pomysłu bardziej nośnego. Przede wszystkim jakiejś takiej struktury, która no, pozwoli mi to robić z pasją, pozwoli mi to robić dobrze. No i oczywiście, co z waszej perspektywy też istotne, pozwoli mi to robić regularnie. Być może to jest kwestia, nie wiem, drugiej osoby, z którą będę mógł rozmawiać regularnie w jakichś takich interwałach dwutygodniowych czy tygodniowych. Być może chodzi o zmianę całej konwencji, żeby w jakiś sposób, nie wiem, zdynamizować te solowe odcinki. No tak naprawdę dajcie znać w komentarzach w ogóle, jak to widzicie i czy podoba wam się ten podcast w tej formule, czy może chcielibyście jakichś zmian. Oczywiście wszystkie te głosy wezmę pod uwagę, bo no, tak jak mówiłem chyba w każdym odcinku, horror jest moją pasją, jest waszą pasją i fajnie by było, żebyście czekali na każdą taką audycję gdzieś tam z maksymalnym podekscytowaniem i żebym ja też mógł to robić z taką regularnością, jakbym chciał i żeby mnóstwo innych rzeczy związanych oczywiście z moją pracą mi w tym nie przeszkadzało. Wiem, że niektórzy z przestrachem dopytują, czy podcast będzie się dalej ukazywał, ale tutaj mogę zapewnić na 100% podcast będzie się ukazywał, kolejne odcinki będą publikowane. No i mam nadzieję, że będzie to, że będzie to robione po prostu częściej. Dobrze, słuchajcie, dziś zwykle, kiedy wybieram film do podcastu, no myślę tak, historia kina, rzeczy gdzieś tam zasłużone, rzeczy ważne, albo z przeciwnego bieguna, czyli jakieś perełki może nieznane, czy rzeczy, które ja bardzo lubię, ale które nie do końca są powszechnie szanowane, czy przez widzów, czy przez krytyków. A dzisiaj sobie pomyślałem, że zrobię coś, czego jeszcze nie robiłem, to znaczy opowiem wam o filmie, który mi się nie podobał, który w moim przekonaniu płynie na jakiejś gigantycznej fali hype'u, co według mnie no, nie jest najlepszym kryterium generalnie w ocenie sztuki. No i stąd właśnie pomysł na film Smile, czy po polsku Uśmiechnij się, w reżyserii Parkera Fina. Film, który jest absolutnym box-office'owym hitem na świecie. No i jednocześnie film, który wydaje mi się przed samym seansem złożył mi bardzo dużo obietnic i większości z tych obietnic nie spełnił. Także historia, moja historia przed seansem jest bardzo krótka, jeśli chodzi o Uśmiechnij się. Żyłem sobie w błogiej nieświadomości i pewnego dnia zobaczyłem wyniki box-office'u światowego. Na dzień dzisiejszy są to absolutnie imponujące wyniki, bo film kosztował 17 milionów dolarów, a zarobił na całym świecie już ponad 216 milionów. Co czyni go chyba największym sukcesem horrorowym w mijającym roku. No a potem film szedł do polskich kin i zacząłem słyszeć rzeczy od ludzi. Na przykład ktoś podszedł i mówi tak... Bałem się tak, jak nie pamiętam, kiedy się bałem ostatnio, albo jest to jeden z najbardziej przerażających filmów, jakie widziałem w ciągu, nie wiem, ostatnich x miesięcy, albo klasyczny horror wrócił do łask, albo najlepsze jumpscary na rynku, i tak dalej, i tak dalej. I zacząłem słyszeć mnóstwo takich rzeczy, głównie od kolegów i koleżanek z redakcji. Potem zacząłem widzieć jakieś ósemki, dziewiątki, siódemki wyskakujące w ocenach. Więc sobie pomyślałem, cóż... Coś może być na rzeczy, może faktycznie jest to tak dobre i może w środku tego całego zamieszania tak naprawdę z post-horrorami znajdzie się miejsce dla czegoś właśnie bardziej klasycznego, dla czegoś prostszego, dla czegoś, co w jakimś stopniu, nie wiem, no pokaże nam troszkę tą taką bardziej mainstreamową twarz horroru i pozwoli zachwycić się czymś, co tak jak kiedyś było z obecnością na przykład. Czymś, co jest powiedzmy na każde podniebienie, co do czego nikt nie ma wątpliwości, że ma do czynienia z horrorem i tak dalej, i tak dalej. No i poszedłem do kina. Jak się okazało, nic z tego, co słyszałem, nie było prawdą. I pomyślałem sobie, że może to jest dobry pomysł, żeby pogadać właśnie o tym filmie. Na początku myślałem, że warto zrobić jakiś dwugłos, zaprosić kogoś, komu się podobał ten film, ale jako, że zacząłem widzieć, że większość osób, którym się podobał ten film, z grubsza używają tych samych argumentów, to stwierdziłem, że chyba nie jestem się w stanie spotkać na jakimś takim elementarnym poziomie, jeśli chodzi o ten rodzaj dyskusji z kimś, że rozumiem na przykład oceny w okolicach piątki, szóstki, nie rozumiem wyższych i wydaje mi się, że to jest idealna formuła do tego, żeby po prostu w jasny, klarowny sposób opowiedzieć wam o tym, co mi się w tym filmie nie podobało i dlaczego go tak nisko oceniłem przede wszystkim. Smile dostało ode mnie ocenę 3 na 10. Z dzisiejszej perspektywy sobie myślę, że ta ocena jest troszkę za niska być może. Może to powinna być czwórka, może bardzo słaba piątka, a raczej 4. Na pewno jest za niska i tutaj przyznam, że być może w tym pierwszym takim odruchu po seansie popełniłem błąd. Na pewno ten błąd złożył się taki czynnik, o którym już troszkę powiedziałem, to znaczy jeśli idzie jakaś fala pozytywnych komentarzy, jeśli jest jakiś box-office'owy sukces, jeśli jest jakiś rodzaj konsensusu społecznego co do tekstu kultury, to w oczywisty sposób często prowokuje to odwrotną reakcję, uruchamia jakąś przekorę we mnie i tak dalej, więc na pewno na tę ocenę złożył się jakiś taki element przekory, no, który oczywiście po czasie wydaje mi się dość niesprawiedliwy, natomiast wciąż jest to film, który mi się nie podobał. Co ciekawe, spodziewałem się jakiejś super połajanki w ogóle w komentarzach po tej trójce, w komentarzach pod oceną. Okazało się, że wiele osób chyba nie lubi aż tak bardzo Uśmiechnij się i wiele osób się ze mną zgadza. Ja tam nazywałem ten film Mamy coś za mną wchodzi w domu, co może było trochę złośliwe, ale to jest taka fraza, z którą wciąż mógłbym się zgodzić, że jest to horror, który w jakimś takim bardzo dużym stopniu rehaszuje mnóstwo motywów z innych, lepszych filmów. I to też jest część problemu w moim przekonaniu. Na pewno fakt, że zarówno zwolennicy post-horroru, jak i zwykłego, tradycyjnego w cudzysłowie horroru, lubią ten film, jest wymowny. Znaczy, i wydaje mi się, że coś w tym jest. Znaczy, że to jest film, który sytuuje się na styku. Znaczy, na styku bardzo prostej, horrorowej, gatunkowej, czystej rozrywki, ale na pewno ma ambicje, które sytuują go trochę w sferze post-horroru. Co mimo wszystko było dla mnie dość zaskakujące. Wydaje mi się natomiast, że ten film nie spełnia się w ani jednej, ani w drugiej sferze i głównie tego będzie dotyczyła moja dzisiejsza krytyka. Tak więc, jeśli nie lubicie Smile czy Uśmiechnij się, pewnie będę wymiennie używał tych nazw tutaj w tym krytycznym szale, albo jeśli lubicie, ale chcecie mnie rozszarpać w komentarzach, to wydaje mi się, w obydwu tych przypadkach ten podcast jest dla was. Oczywiście zakładam, że film widzieliście, bo tutaj ostrzeżenie przed ogromnymi i absolutnie przestronnymi spoilerami. Będziemy jechać po najważniejszych scenach. Jeśli jesteście gotowi, zaczynamy. Słuchacie Krwawej Gadki. Kulisy powstawania Uśmiechnij się to jest taki rodzaj narracji hollywoodzkiej, który ja bardzo lubię i która jest pewnym rodzajem znaku współczesności tak naprawdę, bo mamy bardzo młodego, ofowego filmowca, Parkera Fina, mamy jego krótki metraż, Laura Hasn't Slept, który jest troszkę prologiem, troszkę rekonfiguracją pierwszej sceny, a trochę po prostu zrębem pomysłu, z którego później wykiełkowało Smile. No i wreszcie mamy duże studio, w tym przypadku Paramount, które wciela w życie taką bardzo szlachetną, post-horrorową filozofię producencką. To znaczy, najpierw dajemy pieniądze komuś zdolnemu, a dopiero potem myślimy o marketingu, dopiero potem myślimy, jak sprzedać jego pomysł. No i na koniec mamy absolutnie kapitalną kampanię marketingową. Nie wiem, czy widzieliście, jest to po prostu pomysł genialny w swojej prostocie. Znaczy, mamy uśmiechających się złowieszczo, totalnie randomowych ludzi w miejscach publicznych. Chyba mecz baseballowy, na którym ktoś się tak uśmiechał, to był taki najbardziej jaskrawy przykład tego, jak ta kampania promocyjna działała. Mamy też bardzo dobrą przedhalloweenową datę premiery, no i generalnie niezłe założenia. To znaczy właśnie film jako rozrywka, na której każdy się będzie dobrze bawił, pełen doskonałych jumpscare'ów, zbudowany na bardzo prostym, ale chwytliwym koncepcie, a jednocześnie mówiący coś o naturze traumy, o tym jak trauma jest, jak się tworzy, jak jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, jak nie pozwala żyć, jak nie pozwala ruszyć dalej i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że większość z tych rzeczy po prostu została na papierze i to jest taki mój generalny zarzut do tego filmu, który zaraz postaram się w jakiś sposób uściślić. Film zaczyna się na oddziale psychiatrycznym, gdzie poznajemy główną bohaterkę, graną przez córkę Kevina Bacona, czyli Sosie Bacon, dr Rose Cutter. No i jednocześnie dostajemy coś na kształt ekspozycji z udziałem bohaterki, i tak zwanego cold open, które znamy głównie z seriali, no ale wiemy też, że w filmach, zwłaszcza w kinie grozy, w horrorach, też często sprawdza się bardzo fajnie. Bohaterka ma już przerwę, ma już fajrant, no ale zanim zbierze się do domu, decyduje się zająć jeszcze jednym przypadkiem, ponieważ na jej oddziale pojawia się rozhisteryzowana pacjentka. Pacjentka nazywa się Laura Weaver, to jest zresztą nawiązaniem, to jest bohaterka z krótkometrażówki Parkera Fina. To jest też zresztą taka scena, która mówi już nam trochę o samej Rose, że jest w niej jakiś taki mocny pierwiastek idealizmu. No i oczywiście, że jest urobiona po łokcie i to prawdopodobnie sprawia, że poświęca je, do pewnego stopnia poświęca życie prywatne na ołtarzu pracy. Chociaż oczywiście nie do końca nie jest żadną siłaczką, ale na pewno ta szalka, ten balans jakiś taki życiowy przechyla się na jedną ze stron. Rose i Laura zaczynają rozmawiać i bardzo mi się podoba, jak kadrowana jest w ogóle, jak inscenizowana jest scena ich rozmowy. To znaczy, filmowane są en face, mamy dwa amerykańskie plany, mamy przestrzeń, która jest, mamy dużo kontrujęć, mamy przestrzeń, która jest jednocześnie bardzo, bardzo sterylna, pusta, jest w niej dużo oddechu, dużo powietrza, ale z drugiej strony jest w jakiś sposób klaustrofobiczna. I to mi się wydawało bardzo, bardzo ciekawe. Mamy jakąś taką atmosferę intymności, ale też grozy. I ten rodzaj dualizmu w tej scenie jest czymś takim, co na pewno sprawia, że ten prolog po prostu doskonale działa. Laura opowiada Rose, że odkąd była świadkiem samobójstwa jej profesora sztuki, cierpi na halucynacje. Widzi uśmiechających się w przerażający sposób ludzi. No i jest to jakiś rodzaj takiej istoty, która przebiera różne formy. No i oczywiście wieszczy jej śmierć. Chwilę później dziewczyna ma atak paniki, a kiedy Rose odwraca się, idzie do telefonu, który jest zawieszony na ścianie, żeby zadzwonić po pomoc, i obraca się z powrotem w kierunku Laury, no widzi ją już wyprostowaną, złowieszczo uśmiechniętą, no i oczywiście podrzynającą sobie gardło, co zresztą było chyba w trailerach filmu niezbyt mądry ruch, no ale okej, to jest rozmowa na inny temat i na inny czas w zasadzie. W tej scenie i w bardzo skromnych napisach początkowych, potem w obrazie ciała Laury leżącego w prosektorium z takim krwawym uśmiechem przesiąkającym przez prześcieradło, ale też w takiej klasycznej metaforze świata postawionego na głowie, czyli w tym momencie, kiedy kamera panoramuje nad miastem, ale jest obrócona, we wszystkich tych elementach jest coś bardzo, bardzo nieoczywistego i bardzo offbeatowego. I dlatego myślę, że nie kupuję teorii o bardzo tradycyjnej i przezroczystej formie tego filmu, która wiem, że jest dość rozpowszechniona w sieci i jest pewnego rodzaju, w różnej narracji jest pewnego rodzaju nobilitacją dla tego filmu. To jest klasyczny horror z bardzo klasyczną formą. Wydaje mi się, że nie do końca to tak wygląda. Gdyby ta forma była klasyczna, pewnie łatwiej byłoby trochę przejść do porządku dziennego nad pewną łatwością, z jaką Parker Finn po prostu kradnie z miliona filmów. Od, nie wiem, Coś za mną chodzi po Ring. No, to są dwie takie najbardziej oczywiste chyba inspiracje, jeśli chodzi o Uśmiechnij się. Ta forma oczywiście nie jest pretensjonalna w żadnej mierze, ale na pewno sugeruje jakiś rodzaj estetyczno-intelektualnych ambicji, z których w moim przekonaniu bardzo mało w tym filmie wynika. Kolejne sceny działają w zasadzie w dwójnasób, to znaczy po pierwsze służą za klasyczną, rozbudowaną ekspozycję, mają zbudować kontekst dla samej postaci Rose, no a po drugie są już zalążkiem dramatu, ponieważ bardzo szybko okazuje się, że Rose również zaczyna, po tym jak była świadkiem samobójstwa Laury, również zaczyna odczuwać obecność jakiegoś metafizycznego bytu i co za tym idzie, jakiegoś metafizycznego świata. Jeśli chodzi o tę pierwszą sferę, czyli ekspozycję, no to pojawia się w tym momencie filmu, w tym podprowadzeniu, kilka kluczowych postaci. Poznajemy m.in. narzeczonego Rose, jej byłego faceta Joela, policjanta, oraz jej siostrę. Narzeczony Rose ma w tym filmie kilka takich zadań z rozdzielnika, to znaczy po pierwsze ma jej nie rozumieć. Ma jej nie rozumieć, ma w nią nie wierzyć i ma być pochłonięty sobą. Oczywiście w różnym natężeniu. Gra go Jesse T. Usher z serialu The Boys, czyli A-Train. No i w moim przekonaniu jest to absolutna obsadowa pomyłka. To znaczy ten facet w tej roli, nie mówię, że to jest zły aktor. The Boys jest dowodem na to, że jest świetnym aktorem. Natomiast w tej roli wydaje mi się, że nie ma żadnej aktorskiej jakości, która by po prostu pozwoliła nam uwierzyć w jego postać. Zwłaszcza, że jest to postać naprawdę, naprawdę kiepsko napisana. I to staje się bardzo dużym problemem później, kiedy narzeczony Rose ma być przeciwwagą dla postaci jej byłego faceta, policjanta, który jej pomaga, czyli Joela, granego przez Kyla Gallnera. Galler jest dobrym aktorem, jest doświadczonym w gatunku aktorem, no bo mieliśmy go i w Zabójczym Ciele, gdzie był świetny, i w Ostatnim Krzyku, gdzie miał bardzo taki fajny, soczysty epizod i oczywiście padł ofiarą Ghostface'a. Natomiast tutaj też przegrywa z tekstem, bo jego bohater jest po prostu niekonsekwentnie napisany. Z jednej strony ma cały czas wzdychać do Rose i jej dobro ma go motywować, bo prawdopodobnie wciąż jest w niej zakochany. No i okej, tak jakby te fundamentalne kwestie się zgadzają. Znaczy wiemy, dlaczego jej pomaga, wiemy, co odróżnia go od jej chłopaka, wiemy, jaki rodzaj energii pomiędzy nimi przepływa i tak dalej, i tak dalej. Niestety, z drugiej strony jest też policjantem. Jest policjantem, który czytając w jednej ze scen o czterech przypadkach śmierci ludzi, którzy wcześniej widzieli czyjeś samobójstwa, nie jest w stanie stwierdzić, że te sprawy są połączone. Potrzebuje to przemyśleć, dosłownie, prawda, że potrzebował połączyć kropki, potrzebował to przemyśleć i przemyślenie tego zajmuje 15 minut ekranowego czasu, natomiast jeśli chodzi o realny czas akcji, prawdopodobnie mija, nie wiem, pół dnia. Nie jest to wprost powiedziane, no ale jest to jakiś scenariuszowy absurd. I z wielu takich scenariuszowych absurdów po prostu Smile się składa. Na koniec mamy siostrę wraz z mężem w pakiecie, przynajmniej w jednej ze scen. No oraz jej taki miękki konflikt z Rose o rodzinny dom, w którym zmarła ich matka. Siostra chce go sprzedać, Rose nie za bardzo. Buduje to wszystko rodzaj jakiegoś takiego konfliktu, z którym oczywiście też nie dzieje się w tym filmie nic ciekawego. Wydaje mi się, że siostra Rose ma tak naprawdę być lustrem dla jej późniejszej choroby, przemiany, dla uzasadnionego bądź nieuzasadnionego lęku przed tym metafizycznym zagrożeniem w postaci tej istoty. No i w takiej roli, powiedzmy, bardzo użytkowej postać siostry się sprawdza. Natomiast no, mam wrażenie, że dynamika pomiędzy nimi jest jednak za słabo wygrana. Znaczy, że tam po prostu nie dzieje się nic, nie ma jakiejś takiej, jakkolwiek banalnie to nie zabrzmi, nie ma jakiegoś rodzaju siostrzanej energii pomiędzy nimi, nie ma jakiegoś... Nie ma czegoś, co prawdopodobnie było w takich filmach jak Hereditary, czyli jakiegoś rodzaju napięcia w rodzinie, które jest wygrane na prostych gestach, na bardzo takiej sferze językowej, do której każdy z nas jest w stanie się odnieść, czy emocjonalnej itd., itd. Po prostu za mało się dzieje między tymi postaciami. No i mamy jeszcze terapeutkę Rose, znowu postać trochę niedogotowaną, służącą za kolejne narzędzie ekspozycyjne, no chyba tak można powiedzieć. Znaczy to za jej pośrednictwem mamy się na przykład dowiedzieć, że Rose sama jest ofiarą traumy, jej matka była chora psychicznie, ubezwłasnowolniona, unieruchomiona w łóżku, no a opuszczona przez siostrę Rose znalazła jej ciało. Matka najpewniej popełniła samobójstwo, przynajmniej tak jest albo powiedziane, albo zasugerowane, tutaj już nie pamiętam dokładnie. No jest to taki też, terapeutka jest takim katalizatorem wątku metaforycznego w tym filmie, to znaczy tego, że uśmiechnij się jest opowieścią o traumie, o traumie, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, o traumie, która gdzieś tam nie pozwala ruszyć dalej, która paraliżuje nas w obliczu życiowych problemów. To jest jakaś taka podszewka tego filmu, do której oczywiście wrócimy, bo to z nią wiążą się główne problemy i to... Na tę sferę właśnie będę w dalszej części podcastu narzekał. Jeżeli chodzi o pierwsze jumpscary oraz tajemniczą istotę powoli zawłaszczającą życie Rose i czy tam wpływającą na jej psychikę, no to jest oczywiście ten czas w filmie, ta ekspozycja, ten drugi akt, to jest taki moment, w którym intensyfikuje się oczywiście zgodnie z prawidłami samej konwencji horror. Najpierw dzieje się to subtelnie, później coraz mocniej i mocniej, aż do oczywiście eskalacji i do podbicia tempa i do absolutnej zmiany rytmu. To są takie elementy, do których generalnie nie mam zarzutów. Znaczy, no, jest tutaj w zasadzie kilka scen. Najpierw mamy scenę z pacjentem Rose, który oczywiście uśmiecha się obłąkańczo i którego Rose najpierw mija, przechodząc korytarzem szpitalnym. Pacjent siedzi na łóżku w mijanym pokoju i po prostu się uśmiecha. To jest taką fajną, minimalistyczną inscenizacją i bardzo mi się podobało. A potem mamy też kapitalny jumpscare. Chyba najlepszy w filmie, na pewno najlepszy w filmie. To jest scena, w której Rose odsłuchuje zapis swojej sesji z Laurą, no i słyszy szept na ścieżce dźwiękowej. A następnie, kiedy podnosi głowę, to dosłownie spada z krzesła, ponieważ zjawa, widmo pojawia się tuż przy jej twarzy, krzyczy jej imię, no i po prostu spychają na podłogę. To jest na pewno jeden z najlepiej zainscenizowanych momentów, ten atak zjawy. Znaczy, obserwując, że polega na głośnym krzyknięciu jej imienia, no jest poprzedzony kapitalną serią zbliżeń na twarz Rose. No i takim kontrapunktem w postaci kontrujęć na odczytywaną z laptopa ścieżkę audio. Trwa to dokładnie tyle, ile powinno trwać. Jest bardzo fajnym twistem w obrębie znanej i kochanej kliszy narracyjnej. No bo zazwyczaj w takich scenach, nie wiem, coś wydostaje się z komputera, albo mamy jakiś rodzaj huku, czegoś audialnego w obrębie kadru, który już widzimy i do którego przywykliśmy. A tutaj natomiast no, bardzo dosłownie zagrożenie przychodzi z zewnątrz, jest dosłownie obok bohaterki, więc jest to dość ciekawa przewrotka w obrębie takiej małej i fajnie wyreżyserowanej, zainscenizowanej sceny. Podkreślam to dlatego, ponieważ wszyscy uwielbiają jumpscary w tym filmie i nie mogę tego zrozumieć. Znaczy gadają o nich na okrągło. Absolutnie dla wszystkich są przerażające z jakiegoś powodu, dla wszystkich są nowatorskie i dla wszystkich działają na jakimś silniku, którego wcześniej w kinie nie widzieli. I jest to coś, nad czym po prostu trudno mi przejść do porządku dziennego, bo wydaje mi się, że wszystkie jumpscary w tym filmie no lecą na tym samym silniku. To znaczy albo mamy jakiś rodzaj huku na ścieżce dźwiękowej, jak w scenie, w której w domu rozlega się poprzedzonej bardzo długą ciszą, w której w domu rozlega się alarm, a Rose upuszcza w tym momencie szklankę. Albo mamy podwójny huk, to znaczy cięty na granicy dwóch scen, w tylu, nie wiem, stukot w domu w jednej scenie i cięcie do klaksonu na ulicy w kolejnej scenie. I właściwie na tych dwóch silnikach lecą wszystkie jumpscary w tym filmie. I rozszerzę to, absolutnie w ogóle nie rozumiem zachwytów nad innymi metodami budowania grozy w tym filmie, ponieważ no większość wydaje mi się bardzo sztampowa, bez jakiejś inwencji związanej, nie wiem, z subwersją oczekiwań widza, bez zabawy narracyjnymi klockami, bez zabawy inscenizacją i tak dalej. Absolutnie jest to po prostu poza mną, jak można traktować wszystkie te zabiegi i środki stylistyczne jako coś, czego się wcześniej nie widziało. No chyba, że się generalnie jest na bakier z gatunkiem, albo że się mało ogląda. Nie mam pojęcia. Ruszam dalej. Kulminacją tej partii filmu, o której mówiłem, jest scena przyjęcia, które siostra organizuje dla siostrzeńca Rose i dla swojego syna oczywiście. Rose jest już w tak kiepskim psychofizycznym stanie, że generalnie z trudem zjawia się na tym przyjęciu, oczywiście przynosi prezent. Prezentem okazuje się jej własny martwy kiciuś, który no jest jakimś takim czwartoplanowym bohaterem w tym filmie. Wiadomo, każdy film z kotem jest lepszy. No ale cóż, no nie znoszę, gdy w filmach giną zwierzęta, jak każdy chyba, ale jeszcze bardziej wkurza mnie, jak giną w imię bardzo tanich gatunkowych atrakcji, może tak to ujmę. I cała ta scena jest w zasadzie taką atrakcją. Po pierwsze, z kilometra znamy jej puentę. Dokładnie będziemy wiedzieć, jak będzie wyglądał jej przebieg. Wiemy, co się w tej scenie wydarzy. Po drugie, tak jak wspominałem, no relacja Rose i jej siostry w ogóle nie działa na papierze, więc emocjonalny rezonans w tej scenie i w scenach, które są następstwem jakby tej sceny jest po prostu znikomy. No po trzecie, kocie CGI też wygląda naprawdę źle w tej scenie i wiem, że trochę się tutaj już przyczepiam, natomiast kiepskie CGI to jest też spory problem w Smile, zwłaszcza jest też inny jumpscare z siostrą, kiedy jej głowa zwisa gdzieś tam opada na szybę samochodu, w którym siedzi Rose i tak dalej, to też wygląda dość marnie. W jaki sposób doszło do podmiany tego prezentu? Tego film nie wyjaśnia, jak w zasadzie działa istota nękająca Rose w tym fizycznym świecie. Tego też się nie dowiadujemy. Wygląda tak, jak mi się przyczepiał, ale wrócimy do tej niewiedzy później, bo wydaje mi się, że ona jest też kluczowa w kontekście tego, co się dzieje w finale. Jak każdy dobry, szanujący się i w teorii pozbawiony większych ambicji horror, Smile powinno trwać około 90 minut. Trwa prawie 2 godziny. I czuć to zwłaszcza w drugim akcie, kiedy rozpoczyna śledztwo mające na celu wyjaśnić zagadkę tajemniczych samobójstw, tego jak są połączone i tak dalej. Mówiłem już o scenie, w której Joel, czyli bohater Kyla Gallnera, nie jest w stanie dodać 2 do 2 i takich scen jest tutaj mnóstwo. Niestety wydaje mi się, że Uśmiechnij się to jest też jeden z tych filmów, w których cały fabularny progres jest spowalniany albo hamowany przez sposób, w jaki rozmawiają ze sobą bohaterowie. Znaczy generalnie inaczej niż w życiu i potencjalnie inaczej niż w takiej, w tego rodzaju nietuzinkowej sytuacji, nie podają sobie kluczowych informacji, mają zerową umiejętność jakiejkolwiek syntezy tego, co wiedzą. No i oczywiście w sztuce prowadzi to zwykle do tautologii. I tutaj dzieje się bardzo podobnie w Uśmiechnij się. To jest chyba moment, w którym w ogóle powinienem powiedzieć coś o Sosie Bacon, która też jest powszechnie chwalona za swoją rolę. Natomiast dla mnie jej aktorska maestria w tym filmie jest... Nie jest oczywista chyba. Znaczy, są momenty, w których wydaje mi się, że jest bardzo dobra. Na przykład w pierwszym akcie, gdzie musi naszkicować swoją bohaterkę, czyli kobietę, która jest jednocześnie bardzo empatyczna, ekstrawertyczna do pewnego stopnia, ale kryje w sobie jakiś mrok. I ten element idealizmu, który sprawia, że jest właśnie urobiona po łokcie, ale z taką... z jakimś takim rodzajem pozytywistycznej podjarki, jeśli można tak powiedzieć, nie wiem, z wiarą w sens, w znaczenie swojej pracy. I te wszystkie elementy i te wszystkie jakieś takie sprzeczne wektory fajnie się w Rose spotykają i Sosie Bacon na pewno potrafi to zagrać przekonująco, psychologicznie, emocjonalnie i tak dalej. To wszystko jest w jej roli. Natomiast no, mam wrażenie, że im mocniej odlatują scenarzyści, tym mocniej od tego bardzo precyzyjnego rysunku bohaterki odkleja się sama Bacon. No i widać to w dwóch scenach poprzedzających finał i w dwóch scenach bardzo ważnych z punktu widzenia całej dramaturgii. Znaczy w trakcie akcji, w trakcie trwania filmu dowiadujemy się, że ta istota, która dybie na życie Rose, prześladuje jedynie ofiary, które wcześniej doznały poważnej traumy. Znaczy widziały czyjąś śmierć. To i tak klątwa jest przenoszona właśnie w ten sposób, jest przenoszona przez traumę. Sosie odwiedza w więzieniu z pomocą Joela, odwiedza w więzieniu jedynego mężczyznę, który wyrwał się z tego cyklu, a wyrwał się w ten sposób, że zamordował brutalnie inną osobę i na czyichś oczach i fizycznie przekazał traumę na kogoś innego. Grający tego faceta Rob Morgan jest fenomenalny. Tutaj absolutnie nie mam pytań do tej roli. Zwłaszcza w momencie, gdy dowiaduje się, że to na Rose używa tej klasycznej kliszy z mówieniem o kimś innym tak naprawdę, natomiast w końcu okazuje się, że to na niej ciąży klątwa i że właśnie przez to osadzony mężczyzna sam jest w niebezpieczeństwie. No i moment tego jego wybuchu, kiedy on sobie uświadamia, że tak naprawdę wciąż, że ponownie może go to spotkać, tego spotkało, no jest fenomenalnie zagrany. To jest najwyższa półka, jeśli chodzi o jakiś taki rodzaj. No też jest taka scena, która jest bardzo kliszowa, którą widzieliśmy w wielu filmach, natomiast tutaj zagrana jest perfekcyjnie. Natomiast jej następstwem jest scena, która jest dla mnie jakąś taką kwintesencją fabularnego siana po prostu. I w której Sosie Bacon jest prawdopodobnie najsłabsza. Znaczy, to jest scena zmyłka, czyli sen Rose, w którym tak jakby wiedząc już jak działa klątwa, Rose morduje swojego pacjenta, żeby ją ściągnąć z siebie. I kojarzy mi się to z analogicznym momentem w filmie Drag Me to Hell, czyli Wrota do piekieł Sama Raimiego. W tamtym filmie też mieliśmy taki moment, w którym główna bohaterka, która była obłożona cygańską klątwą, również musiała poświęcić niewinną duszę, żeby uratować siebie. Tak może powiedzmy w skrócie. Siedziała w knajpie, w jakimś takim dinerze i w takim bardzo eleganckim, telegraficznym skrócie dostawaliśmy przekrój jej potencjalnych ofiar. Na przykład parę staruszków, którzy jednak, tam chyba jedna kobieta podawała mężczyźnie jedzenie, on miał butlę tlenową przy sobie i tak dalej. I tak jakby no, kochali się na tyle, że bohaterka nie chciała im odbierać tych ostatnich wspólnych chwil. Był też jej śliski, zdradziecki kolega z pracy, w przypadku którego no, sprawa była praktycznie dopięta, tak? To powinna być według jakichś dramaturgicznych reguł filmu i według tego, co się wcześniej działo w fabule, to powinna być ofiara bohaterki. Natomiast no, z tego pomysłu bohaterka też ostatecznie zrezygnowała, jakby podkreślając, że po pierwsze, że warto jej kibicować, a po drugie, że jakiś rodzaj kręgosłup moralny jest w tym przypadku silniejszy od jej, trwalszy od, nie wiem, od jej desperacji. Nie. A tutaj dostajemy scenę fałszywego ataku Rose na jednego z pacjentów. Scenę bardzo oniryczną, surrealistyczną. I scenę, która chyba ma nam dawać jakiś wgląd w to, jak bardzo już potargana jest psychika bohaterki. Tylko wydaje mi się, że na tym etapie wiemy już, jak bardzo jest potargana. To znaczy, wiemy już wszystko o tej bohaterce. Wiemy dokładnie, w jakim jest stanie. I to jest scena, która jest absolutnie zbędna w tym filmie. Jest zbędna do tego stopnia, że po prostu boli. Nie tylko zabiera czas, ale wydaje się jakimś absolutnie niepotrzebnym ekscesem, jakiegoś rodzaju błyskotką, z którą nie wiadomo, co zrobić. Jest też dość kiepsko wyreżyserowana, to znaczy praktycznie od początku wieńczący ją jakiś taki seans wspólnego śmiechu w ogóle nie działa, bo też nie klei się z jakimś, nie wiem, no też z modus operandi istoty, którą poznajemy wcześniej i z tym, jak minimalistyczny w ogóle jest sam koncept ludzi uśmiechających się i stanowiących sobą jakiś taki złowróżbny omen. W tej scenie to wszystko zostaje na kilka sekund zabite. A skoro jesteśmy przy scenach, które nie działają, no to absolutnie nic nie wnosi też scena ataku przejętego przez istotę terapeutki przejętej przez istotę terapeutki na Rose. W najlepszym przypadku to jest jakaś referencja do Obcego Trzy Morze, kiedy kobieta tam przybliża swoją twarz z tymi zębami i tam syczy do ucha Rose, ale w najgorszym wydaje mi się, że to jest taki zapychacz, który nic nie wnosi, który jest też do przewidzenia już w momencie, kiedy ta scena się tak naprawdę zaczyna, no bo wiemy, na jakim etapie filmu jesteśmy, wiemy już mniej więcej, jak funkcjonuje ten świat, no i wiemy, że jeśli nie widzieliśmy nawet materiałów promocyjnych, no to wiemy, że z tak plastyczną twarzą aktorki można zrobić tylko jedną rzecz w tym filmie. Po prostu. Nie jest to scena, która rozszerza naszą wiedzę o czymkolwiek, ani o tej istocie, ani o żywieniu się traumą, ani o bohaterce, ani o jej relacji z terapeutką, właściwie o niczym. No po prostu mamy pod rząd dwie duże, w teorii ważne, a tak naprawdę absolutnie zbędne sceny. Dobrze, czas pogadać o finale, w którym spotykają się dwie opowieści, czy może raczej dwa horrory. Pierwszy ten klasyczny, czyli o nadnaturalnej istocie, która czyha na życie Rose i wzorem właśnie Sadako z ringu daje jej czas na rozwiązanie zagadki. No i ten drugi horror o traumie, która trawi Rose od środka. No jest jakimś żywiołem autodestrukcyjnym, żarłocznym, w zasadzie uniemożliwiającym egzystencję, ale też no niezbywalnym. Finał rozgrywa się w domu Rose i jest to kapitalnie wymyślona przestrzeń. Scenograficznie, operatorsko, jeśli chodzi o oświetlenie i tak dalej, i tak dalej. Trochę rustykalna, trochę kojarząca się z jakimiś takimi miejskimi nieużytkami. No generalnie wszystko się zgadza, jeśli chodzi o klimat, atmosferę, jeśli chodzi o przestrzeń na finałową konfrontację i tak dalej. No i dochodzi do tej konfrontacji, Rose z traumą i do konfrontacji Rose z tym metafizycznym bytem. Te dwie sfery filmu, te dwie sfery gatunkowe w zasadzie spaja no, zasadniczy główny twist. Znaczy, okazuje się, że Rose zostawiła swoją konającą matkę na śmierć, że w oczach dziecka to matka była potworem. No co w konsekwencji, metaforyczną konsekwencją jest to, że czyni to potwora z samej Rose, no i uświadamia jej, dlaczego w zasadzie ten filmowy demon postanowił się akurat nią pożywić. Aby uwolnić się od klątwy i od traumy, no Rose symbolicznie po raz kolejny uśmierca matkę, a co za tym idzie demona. Design demona pominę w wersji, ostateczna forma wersji matczynej po prostu wygląda jak Marilyn Manson. To jest moje jedyne skojarzenie, jakoś nie potrafię od tego uciec. No w każdym razie ten filmowy potwór ginie w ogniu. Rose uznaje traumę jako część swojego życia. Ale rusza dalej, dosłownie metaforycznie. No, opuszcza chatkę i udaje się do mieszkania Joela. Prawdopodobnie, nie wiem, być może, żeby stworzyć z nim jakiś związek, żeby w jakiś sposób wspólnie przerobić to, co się wydarzyło, no i po prostu żyć dalej. Do tego momentu Smile wpisuje się w taką szlachetną tradycję bardzo ambiwalentnych, horrorowych zakończeń. Podobnie działa chociażby Coś za mną chodzi, w którym film Parkera Fina jest bardzo mocno inspirowany. No i w tamtym filmie bohaterowie po też starciu z czymś metafizycznym godzą się po prostu z nieuchronnością śmierci. Z tym, że tym, co im pozostaje, jest po prostu życie z pewnością tego, że umrą i z całym metafizycznym uświadomieniem sobie tego. Tak mogę to podsumować. No i jest to taki prawdziwy egzystencjalny horror, do którego każdy z oczywistych względów z nas może się odnieść. I tutaj podobnie, na pozór, znaczy dostajemy przesłanie, które być może nie jest pokrzepiające, ale które podkreśla jednocześnie i słabość człowieka i, no i do pewnego stopnia jego sprawczość. Jest jakąś pochwałą determinacji. Jest, a przenosząc to na matrycę tematyczną tego filmu no jest jakąś pochwałą terapii po prostu. No i wszystko byłoby super, gdyby nie absolutnie niedogotowany, tani, łatwy, w żaden sposób nieprzygotowany twist. Otóż wizyta u Joela okazuje się kolejną iluzją, Rose tak naprawdę wciąż jest w chatce, a trauma jest nie do przepracowania. Jej zwycięstwo to fałsz, istota objawia swoje prawdziwe oblicze, w bardzo dosłownej scenie wchodzi do ciała Rose i odbiera jej resztki człowieczeństwa, czyli resztki wolnej woli. Uśmiechnięta oczywiście od ucha do ucha Rose popełnia samobójstwo, dokonuje samospalenia na oczach przerażonego Joela. Klątwa zostaje przedłużona, nie ma przed nią ucieczki, kurtyna. Mam do tego finału mnóstwo pytań, może tak. I to takich pytań, które w moim przekonaniu no, przekreślają większość intrygujących konceptów z tego filmu. No bo po pierwsze nie możesz zjeść ciastka i mieć ciastka w tym sensie, że nie możesz utrzymywać jakiegoś metafizycznego straszaka w kinie, na granicy straszaka, na granicy konkretu i metafory, żeby w finale uciec się do chwytu najłatwiejszego z łatwych. Znaczy, jeśli ten uśmiechający się potwór, jeśli ta istota nie ma żadnego związku z traumą Rose, nie przejmuje się tą traumą i operuje sobie niezależnie, to ja chciałbym wiedzieć, jak operuje, skąd się wzięła, na jakich prawach działa i tak dalej, i tak dalej. Jeśli natomiast ma związek i jest podwójnie kodowana, to chciałbym wiedzieć, jaki jest sens tej całej narracji o traumie, która jest wcześniej. Znaczy, jaki jest sens tej podszewki i całej tej opowieści o przepracowywaniu, nie wiem, o radzeniu sobie z jakimiś długimi cieniami przeszłości i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, czy to ma być jakieś nihilistyczne przesłanie, że tego rodzaju traumy się nie da przeskoczyć, że zawsze nas zepchnie w otchłań, że nie wiem, cały trud Rose jest daremny, bo jest po prostu zbyt późno, bo kisiła to w sobie przez zbyt wiele lat? Znaczy, jeśli tak, no to mówiąc bardzo delikatnie, jest to wątpliwa jej jakości generalizacja. Postawiłem swoje pieniądze raczej na to, że to jest po prostu danina dla publiczności, że całą w miarę ciekawą historię o przerabianiu traumy poświęcono tutaj na ołtarzu jakiejś takiej jarmarcznej zabawy w tak zwany klasyczny horror. Znaczy klasyczny, czyli z podwójnym finałem, z nieprzygotowanym twistem, z bardzo programowym, z definicji brakiem happy endu. Chociaż oczywiście ten happy end no, wziąłbym w cudzysłów, no bo to jest happy end jak z Babaduka. Znaczy całe zło w życiu Rose dostaje po prostu swoją przegródkę w jej głowie, swoją tą komórkę pod schodami. Tutaj zostajemy natomiast no, z wielkim, tłustym fakolcem w stronę widza i taką konkluzją w stylu czasem potwory istnieją naprawdę. Czasem autoterapia bądź psychoterapia nic nie dadzą. Czasem nie dadzą, ale nie tak się robi kino. Reżyser tak mówi o tym zakończeniu. To jest rozmowa z portalem Screenrant. Od początku wiedziałem, że film musi mieć najmroczniejszą i najbardziej przygnębiającą konkluzję z możliwych. To zawsze było wpisane w DNA tej opowieści. Nie chciałem spełniać zachcianek publiczności i nakręcić zakończenia, które z definicji byłoby, w cudzysłowie, zasłużone w toku fabuły i akcji. Potencjalnie takich finałów było kilka i na początku być może rozważałem inne drogi. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, że nie ma innej drogi. Okej, jakby co do założenia, subwersja to jest coś, co generalnie lubię w kinie grozy. Natomiast... Zwłaszcza jeśli to dotyczy naszych oczekiwań. Natomiast ten medal też ma dwie strony i wydaje mi się, że to zakończenie w pewnym sensie też jest sztampowe, czego reżyser tego filmu chyba nie dostrzega. Znaczy, ile było tego rodzaju podwójnych zakończeń, w którym jakiś pozorny triumf okazywał się tak naprawdę sromotną porażką. Nie wiem, zejście, tak? Bohaterki, okej, wersja reżyserska, ale jednak bohaterki uciekają z jaskini, co tak naprawdę okazuje się halucynacją. Nie wiem, Krampus, bohaterowie pokonują ducha świąt, by jednak na końcu trafić w jego bardzo wyrafinowaną pułapkę. Drag Me to Hell, o którym tutaj dzisiaj opowiadałem, tak? W którym bohaterka na koniec idzie do piekła po ściemnionym happy endzie. Teksańska masakra piłą mechaniczną, ostatnia. Empty Man, zakonnica, nie wiem, kolor z przestworzy, po prostu rzucam teraz z głowy. Jakby nie twierdzę, że każdy horror powinien mieć jakiś rodzaj katarzis na końcu, że nie może być nihilistyczny. Może, ale wydaje mi się, że powinno to wynikać z fabuły, powinno być przygotowane, zasłużone, umotywowane w tekście, sklejone z atmosferą filmu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Żadnej z tych rzeczy tutaj nie ma. Po prostu jest tani chwyt, który ma nas zszokować i wybić z jakiegoś komfortu związanego z tym, że Co prawda bohaterka dalej będzie miała zniszczone życie, ale jest dla niej jakieś światełko w tunelu. I naprawdę nie rozumiem, dlaczego ta historia nie mogła się w ten sposób skończyć. Wydaje mi się, że film jest po prostu słabszy bez tego rodzaju zakończenia i że to, co dostaliśmy w zamian, jest wymuszone, jest niepotrzebne. Zagrzałem się strasznie. Dobrze, słuchajcie. Na koniec powiem może tyle, że absolutnie nie będę się kłócił z nikim, komu nie podobało się Uśmiechnij się. Komu podobało się Uśmiechnij się. Już się sam zamotałem we wszystkim. Jest tutaj w tym filmie bardzo sporo bardzo fajnych rzeczy i jest sporo spełnionych obietnic. I tak jakby rozumiem, dlaczego tłumy poszły do kina, dlaczego się nieźle bawiły. Ja się bawiłem raczej źle, natomiast to rozumiem. I tak jak powiedziałem na początku, wszystkie piątki, szóstki, nie wiem, może nawet siódemki, jeśli ktoś się stęsknił za tą formułą klasycznego horroru, są dla mnie do pewnego stopnia zrozumiałe, po prostu się z nimi nie zgadzam. Natomiast estyma, którą się cieszy ten film i skala jego sukcesu jest dla mnie po prostu zagadką. Dajcie znać w komentarzach, czy dla was też, czy może był to jakiś nieuzasadniony seans nienawiści i nie wiem, powinienem poszukać sobie nowego zajęcia albo zostać przy post-horrorach, albo nie ekscytować się. To w sumie była chyba najmądrzejsza rzecz, którą słyszałem, kłócąc się o ten film z ludźmi, że czym tu się w zasadzie ekscytować? I to było do osoby, która dała 8 na 10, więc w sumie mogę się pod tym podpisać. Być może skala mojej reakcji jest przesadzona, natomiast na pewno jest to taki film, który jest moim największym rozczarowaniem horrorowym 2022 roku, a że mamy grudzień, czas podsumowań, to warto było o nim troszkę poopowiadać. Dajcie znać w komentarzach, jak podobało wam się Smile. No i co, ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek Krwawej Gadki i obiecuję, że nie będziecie musieli na niego czekać tak długo. Mówił do was Michał Walkiewicz. Cześć.